Kompresor. Decompressor.
Program poruszający tematy związane z informatyką, internetem, technologią, stylem życia oraz wszystkim, co nowe i ciekawe.
Dobry wieczór, witajcie w Dekompresorze. W zasadzie w przeddzień Świąt Wielkiej Nocy spotykamy się dzisiaj, żeby sobie powspominać. Zebrało nam się po ostatnim odcinku, w którym wspominaliśmy komputery, które wymarły. Okazało się, że bardzo dużo wiemy na temat Amigi, ale nie wiemy za dużo na temat Atari, więc wzięliśmy dzisiaj do pomocy Daniela, którego witam w odcinku. Witaj, Daniel.
Cześć, witam.
Cześć, cześć.
Cześć, cześć.
Jesteśmy stałą załogą. Kaju, Antek, dzień dobry, dobry wieczór.
Cześć, Wojtek i cześć, Kaju.
Cześć wszyscy.
To co, żeby nie przeciągać... Zaczynajmy. Najpierw może newsy, tak?
Zaczynamy, tak. Newsy. W ogóle przed newsami. Mam prośbę. Nasi drodzy, którzy nas oglądacie, jeżeli macie w domu Atarynkę, zróbcie jej zdjęcie i wrzućcie do nas albo na Facebooka, albo na G+. Chcemy pozbierać najsympatyczniejsze zdjęcia i wystawić je albo u nas na stronie, albo na komunicie. Jeszcze zobaczymy, ile ich przyjdzie i jakie będą.
Będziemy teraz... wam jeszcze przypominać kilka razy na pewno.
Tak, bo czekamy na wasze zdjęcia, no bo każdy ma w szafie jakieś skarby i chcemy je zobaczyć i podzielić się nimi. Ja też mogę zrobić. Mam bardzo fajne rzeczy.
Wyciągamy trup z szafy.
Tak. Wyciągamy trupy z szafy, ale może niektóre są całkiem sprawne. I możemy sobie przejść do newsów, a ponieważ w tym tygodniu z newsów tak naprawdę najważniejsza rzecz, która się działa, to był Heartbleed, to będziemy rozmawiać o Heartbleed, bo to w zasadzie każdego nas dotyczyło. I Wojtek obiecał, że streści, o co chodzi w problemie.
No ja myślę, że Antek będzie w stanie dokładniej powiedzieć technicznie, jak to działało, albo jeżeli dzisiaj nie będziemy tego tematu za bardzo rozdmuchiwać, to po prostu pod odcinkiem sobie porozmawiamy na ten temat dokładniej i wtedy będziemy w stanie też wszystkie szczegóły wyciągnąć na światło
dzienne. Ale tak powiedz, ja tak jak tyle, człowiekowi.
Tak jak człowiekowi. Cały świat potrzebuje SSL-a po to, żeby szyfrować komunikację, między innymi na przykład na stronach internetowych, czyli jeżeli wpisujecie HTTPS, no to używacie SSL-a i ten SSL był, przepraszam, wzięty przez wszystkich z jednego miejsca, czyli z pakietu OpenSSL, który jest open source'owym, całkiem fajnie zrobionym pakietem implementującym SSL-a i używali go praktycznie wszyscy. No i się okazało, że około 2 lat temu pojawił się tam błąd, znaczy błąd programistyczny był od 2 lat obecny w tym pakiecie, ale dopiero niedawno wyszedł na światło dzienne. Nawet okazało się, że znaleźli człowieka, który był odpowiedzialny za ten błąd.
Podobno mówi, że bardzo mu przykro.
Tak, on się zarzeka, że to wszystko jest zupełny przypadek, że nie było jego celem zrobienie komukolwiek krzywdy. Drugim takim wątkiem w tej całej historii jest to, że podobno chodzą też takie słuchy, trochę możemy sobie pogdybać. NSA wiedziało o tym błędzie bardzo dawno temu już, więc zbierało wszystko, co się tylko da z internetu, nie mówiąc nikomu o tym, że taki problem istnieje. Jest to mało prawdopodobne, ale kto wie, czasem diabeł tkwi w szczegółach.
NSA musi zbierać wszystkie dane, więc oni nawet prawdopodobnie mieli te dane, tylko nawet mogli z nich nie korzystać, więc tutaj bym się niepokoiła.
I o co generalnie chodzi? Cały problem polega na tym, że ten błąd programistyczny umożliwił atakowanie serwerów, które miały zaimplementowane OpenSSL i pobieranie fragmentu pamięci z serwera. I jeżeli mieliśmy szczęście, znaczy tak, mogliśmy nie mieć szczęścia i mogliśmy w tym fragmencie pamięci znaleźć po prostu jakieś śmieci, które do niczego nam się nie przydały, albo mogliśmy mieć szczęście i znaleźć tam na przykład certyfikat SSL, który służył do podpisywania transmisji, do szyfrowania tej komunikacji. Dzięki temu certyfikatowi mogliśmy się podszyć pod dowolnego użytkownika i przejąć sesję na przykład i zalogować się na jego konto na przykład, albo jakieś inne brzydkie rzeczy robić. Na ile to rozdmuchanie miało sens, bo pojawiły się w zasadzie wszędzie te wpisy o informacje o tym, że każdy był podatny, że wszędzie trzeba zmieniać hasło, że jest koniec świata po prostu informatyczny. Okazało się, że to nie jest aż taki wielki problem. Faktycznie trochę stron było podatnych, trochę nie było. Zależało to też chyba od konfiguracji serwera, tak na koniec.
Tak, bo to nie jest jedyne zabezpieczenie, które tam było nakładane. Jeżeli było więcej warstw, to to nawet mimo tej dziury transakcje i komunikacja mogły być bezpieczne.
Także wydaje się, tak, że to żeby, jest... Tak.
Bo miałbym kilka szczegółów do dodania. Po pierwsze, ten błąd został, znaczy on się pojawił w pewnym rozszerzeniu protokołu SSL, właśnie heartbeat, co oznacza po angielsku uderzenia serca, stąd bardzo chwytna nazwa tego buga, heartbleed, czyli krwawiące serce.
W ogóle chciałam zauważyć, że to jest naprawdę, mam wrażenie, pierwsza poważna dziura w bezpieczeństwie internetowym, która dorobiła się własnego logo. Zamierzam sobie kupić koszulkę.
Niesłychanie medialne i efektowne, tak.
Tak, tak. Taką koszulkę, że I Heartbleed OpenSSL i będzie śmiesznie. Muszę mieć taki t-shirt.
W każdym razie to jest pewne rozszerzenie protokołu, które pojawiło się 2 lata temu. To nie jest tak, że po prostu każda nowsza wersja to ma, tylko do tego trzeba było jeszcze korzystać z tego Heartbeata i jeszcze dodajmy, spokojnie była masa stron, które po prostu nie korzystały ciągle z absolutnie najnowszej wersji SSL-a, bo nie miały takiej potrzeby, w związku z czym nie były zupełnie na ten błąd podatne. Kwestia jest też taka, że niestety z SSL-a korzysta znacznie więcej urządzeń niż nam się wydaje. To niekoniecznie tylko są strony szyfrowane HTTPS-em, chociaż to jest na pewno ten kawałek, z którym najczęściej mamy do czynienia. Ale jest jeszcze sporo na przykład urządzeń, które miały tego SSL-a wbudowanego fabrycznie i to jest już trochę gorszy przypadek, bo jeżeli mamy do dyspozycji jakiś sprzętowy router za ileś tam kilo dolarów, no to trochę trudniej jest w nim wymienić oprogramowanie niż na standardowym serwerze. I rzeczywiście kwestia jest taka, że atakujący, który odpowiednio dostarczył dane, mógł doprowadzić do tego, że serwer zamiast odpowiedzieć mu jakimś zwykłym komunikatem SSL, odpowiadał mu całą zawartością pamięci, do jakiej udostępniał ten proces, który działał. A to mogło oznaczać na przykład właśnie przekazanie wszystkich prywatnych kluczy, które na serwerze były zapisane i które zaświadczały, że ten serwer jest autentyczny. Później atakujący mógł się podszywać pod ten serwer, jeżeli był to serwer banku, no to bardzo mi przykro, ale bank musi natychmiast zmienić wszystkie certyfikaty. Ale żeby ocenić poziom zagrożenia, to trzeba być administratorem tego serwera, więc jeżeli ktoś wam mówi, kto nie jest waszym administratorem, że musicie wszystkie hasła pozmieniać, to on w oczywisty sposób nie wie, o czym mówi. W większości przypadków takie co większe firmy nie były na to podatne, dlatego że przyzwoity administrator nie aktualizuje swojego oprogramowania tylko dlatego, że pojawiła się nowa wersja.
Tylko jednak poczeka chwilę, aż...
Poczeka i po prostu instaluje nowe rzeczy na stabilnych środowiskach tylko wtedy, kiedy zmusza go do tego jakieś wymaganie bezpieczeństwa. I wiemy na przykład, że większość polskich dużych instytucji finansowych zupełnie na ten bug nie była podatna.
No i co jeszcze?
Warto jeszcze wspomnieć o tym, że gdybyśmy jednak byli podatni, to chyba to najwięcej narobiło strachu administratorom i użytkownikom przede wszystkim. Gdybyśmy jednak byli podatni, jakieś strony, z których korzystamy, byłyby na to podatne, to nikt nie jest w stanie stwierdzić, czy były eksploitowane, bo nie będzie informacji, żadnych informacji w logach serwera, które by mogły nas nakierować na problem. Także dopóki ktoś nie użyje na przykład tych danych ukradzionych i nie wyrządzi jakiejś szkody, no to możemy żyć w nieświadomości od tych 2 lat wzwyż.
No i... Z tym pewien problem jest. Jeszcze mogę powiedzieć, tak, że z punktu widzenia programistycznego to jest bardzo typowy błąd, bo polega on po prostu na tym, że pewien kod polegał na wartościach dostarczonych przez użytkownika i nie sprawdzał ich poprawności. W największym skrócie to polegało na tym, że klient podłączający się do serwera miał poprosić go o pewne dane i powiedzieć, jak długiego komunikatu oczekuje. Serwer brał to za dobrą monetę i zwracał mu odpowiedź, która była dokładnie tak długa, jak to, o co poprosił klient. Jeżeli klient poprosił o jakąś wartość absurdalnie dużą, to klient mu zwracał absurdalnie duży kawałek pamięci, nawet Serwer. Jeżeli właściwy komunikat wcale nie musiał tyle zawierać.
I to jest bardzo ładnie zilustrowane na...
Nie sprawdzał wielkości tej wartości.
To jest bardzo ładnie narysowane. Tak. Randall Monroe jak zwykle na bieżąco i na czasie na XKCD dostarczył bardzo ładne wyjaśnienie w kilku obrazkach. Linki będą pod odcinkiem, więc będziecie mogli sobie kliknąć i przeczytać i krzywo uśmiechnąć się razem z nami wszystkimi. No i tak jak mówiliście, to znaczy to porządny administrator nie aktualizuje systemu tylko dlatego, że wskoczyło coś nowego i nie, no i wiadomo, no, musi być jakiś tam porządek, ale akurat na ten temat lepiej być na bieżąco w temacie, ponieważ tak naprawdę z dnia na dzień są jakieś nowe wiadomości. Na przykład Akamai, które zarządza znacznym procentem ruchu w internecie, puściło poprawkę, która miała wszystko naprawić i tam chyba 2 czy 3 dni później już się okazało, że ta poprawka nie jest dobra. I też link do tej podróży przez wypadki damy pod odcinkiem, bo to jest w ogóle ciekawe i firma zachowuje się bardzo przyzwoicie, to znaczy informuje faktycznie na bieżąco, od razu przyznaje się do błędu, od razu próbuje naprawić. No to tak, żeby kończyć...
Faktem jest, że choć błąd jest typowy, to konsekwencje udanego ataku są wyjątkowo poważne, bo czasem się zdarza, że atakujący może uzyskać jakieś informacje, ale sytuacja, w której ma dostęp do absolutnie całej pamięci serwera, do której ma dostęp ten proces, a ten proces serwera WWW zwykle działa z prawami administratora, no to jest jednak rzecz dosyć poważna.
To tak, żeby już kończyć newsy, jednakowoż nieco przygnębiające, my jako użytkownicy możemy zrobić parę rzeczy, to znaczy po pierwsze sprawdzić, czy któryś z serwisów, z którego korzystamy, czy na przykład do którego się logujemy, bo trochę się obawiamy o swoje hasło, padło ofiarą Heartbleeda i to można zrobić na przykład na stronie LastPass, to jest dość zaufane miejsce, jednak przechowują hasła i tak dalej, link będzie pod odcinkiem. I właśnie niezależnie od tego, czy wiadomo, czy ktoś tę dziurę wykorzystał, czy nie, jeżeli była i została załatana, wypada sobie zmienić to hasło dla świętego spokoju, no i oczywiście uważać, co tam będzie w najnowszych wiadomościach na ten temat. Bardzo fajne wyjaśnienie jest na stronie Mashable, też damy odcinek, pod odcinkiem lineczek i jeszcze z bloga LastPassa, gdzie oni postarali się to wszystko w miarę sensownie i logicznie wytłumaczyć tak, żeby człowiek, który wie, na czym polega bezpieczne hasło, był w stanie zrozumieć, na czym polega ten problem. Więc przejdźmy do tematu odcinka. Zapraszamy was do komentowania na żywo. Wojtek, pokaż planszę, żeby wiedzieli ludzie, gdzie mają komentować, bo ja ciągle mam wrażenie, że mamy za mało komentarzy i nie wiem co proszę się bardzo. Dzieje u naszych słuchaczy.
Ja zerkam na naszą stronę do tego miejsca zachęcamy was właśnie tutaj, komentujcie. Wchodzimy na dekompresor.pl, ci, którzy są pierwszy raz, znajdą nas na stronie frontowej, klikamy, jesteśmy, możemy nas oglądać i możemy też komentować. Mogę nawet pokazać tą stronę teraz. Proszę bardzo, tylko nie będę odpalał drugi raz, żeby nie zrobić jakiejś incepcji. Także tutaj wchodząc na stronę Dekompresor, klikamy na głównej stronie i tutaj pod odcinkiem, tu sobie możemy oglądać i pod odcinkiem komentujemy.
Mamy komentarze.
Pozdrówmy od razu Pawła, który jest pierwszy na forum i ma, tak jak napisał, ma Atari gdzieś w garażu i na razie nie może zrobić fotki. No ale cóż.
No to za jakiś czas, spokojnie, będziemy czekać przez cały tydzień. Naszym gościem jest... Tak, jak się odkopię, to absolutnie czekamy na zdjęcie. To nie tak, że musimy skończyć do końca odcinka. Naszym gościem dzisiaj jest Daniel Deli-Koźmiński, który jest na scenie atarowej od 99 roku, czyli... dobry staż i prowadzi największe atarowskie forum po polsku, czyli atari.org.pl. I tam są wszystkie ciekawe newsy. Jeżeli ktoś się interesuje tematem, po prostu musi tam zaglądać. Znaczy prawdopodobnie ludziom, którzy mają Atari, to w ogóle nie musimy podawać tego adresu. Więc cześć Daniel.
Cześć, witam wszystkich jeszcze raz.
Więc ja chciałam od razu zacząć od tego, co jest za twoimi plecami, bo ta szafa jest po prostu imponująca.
Ta szafa, tak? To jest ten regalik cały, to jest wielka wystawka moich fajnych rzeczy, których używam do poprawienia sobie humoru, tak? Kiedy wracam zmęczony, albo kiedy potrzebuje, no, po prostu zrelaksować się, tak?
No, tak jak i co tam, masz gry? Gry masz?
Tak, tak. Na tej szafie z tyłu właśnie za mną, którą teraz widzicie, może nie będę przykręcał tableta, bo może troszeczkę, o, troszeczkę widać. Tak, tam jest, tam są gry. Tam są gry, tam są moje wieloletnie zbiory z eBaya, z Allegro, z piwnic znajomych, którzy no, uważali, że to już jest niepotrzebne, mylili się bardzo.
Nie, takich rzeczy nie sposób się pozbyć, to jest naprawdę, to pęka serce, jak trzeba coś wyrzucić.
Nie, takich rzeczy się nie wyrzuca, my to wiemy, ale czytelnicy, słuchacze mogą teraz w pewnym momencie zacząć sobie tak pluć brody, ile fajnych rzeczy mogli wyrzucić, oddać, dać psu do zjedzenia, ewentualnie wystawić na zewnątrz. No, my
a
tego
mogli
nie
to
robimy.
Sprzedać na Allegro, mogli sprzedać na eBayu i my byśmy je mieli w naszych kolekcjach.
Tak, my byśmy mieli i my byśmy ewentualnie naszym dzieciom dodali to później, którzy by później to mogli sprzedać za gruby hajs, bo przebitka na tym jest straszliwa teraz, już.
Tak, to prawda. Chociaż z drugiej strony, jak pamiętam, ile się płaciło za te pierwsze 8-bitowce w tych peweksach, a nawet potem, jak już się płaciło złotówkami, to nadal były jakieś kwoty absurdalne. Więc powiedz, od czego zaczęło się twoje niegasnące do dziś, przecież to już tyle lat, zamiłowanie do Atari. Od czego to się zaczęło? Od którego modelu?
To było 65XS z magnetofonem oczywiście, zestaw standardowy Atarowca na początku, zakupiony w PWX-ie.
Pamiętasz za ile?
Tak, no oczywiście. Takiej kwoty się nie zapomina, tak? To było $125, tyle wtedy kosztował zestaw podstawowy. Oczywiście na nic więcej już nie starczyło. Całe szczęście, że w komplecie był dodawany zasilacz, nie? Ponieważ cały budżet rodziny był zrujnowany. I co? I była jedna kaseta z grami, którą PWX dodawał, tak? PWX dodawał, znaczy dokładnie nie dodawał tego PWX, tylko dodawał pan, który wyciągał od razu spod lady, tak, i dawał, żeby ludzie mogli sprawdzić, tak, czy wszystko działa.
I co na niej było, na tej taśmie?
Na tej taśmie pamiętam pierwsza gra, którą udało nam się wgrać, no nie, to nie było takie proste, tak, bo oczywiście, no, w okolicy nikt nie miał, tak, komputera i wgrywanie gry, mimo tego, że tam pan, oczywiście, no, ani mój ojciec, ani ja, no, nie mieliśmy zielonego pojęcia, tak, jak się wgrywa gry. Co prawda tam instrukcja była taka po polsku dołączona do tego, ale no, to nie było zbyt jasno napisane, także od razu poprosiliśmy, byliśmy bardzo przezorni, poprosiliśmy pana, żeby na karteczce nam napisał, co trzeba zrobić dla kompletnych laików, jak wgrywać grę. Oczywiście pan nie napisał nam, ile czasu
to będzie trwało.
Należało czekać, tak? No to no uznaliśmy, że no komputer, urządzenie elektroniczne, mądre, zresztą za tyle kasy, tak? To powinno być no 5 minut jak po sprawie, tak? No niestety trzeba było czekać troszeczkę dłużej, ale i nie pamiętam dokładnie, czy udało nam się wgrać za pierwszym razem, ale wydaje mi się, że tak, ponieważ no nie sądzę, jak mielibyśmy sobie poradzić z problemami jakimiś, które nastąpiły później, ale o tym też może później, kiedy będzie o ciekawostkę. Także gra pierwsza to była Bilbo. Nie ma nic wspólnego z Stracą Pierścieni. To był taki klon Pac-Mana z poruszającymi się ścianami. Bardzo, 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 bardzo przyjemna gra. Do tej pory ją pamiętam i chciałem sobie kupić oryginalną wersję, ale okazało się, że niestety ta gra nie była wydana, że tak powiem, w oficjalnym obiegu jako pudełkowa, kasetowa i tak dalej, tylko podobno była dodawana do któregoś z zachodnio-niemieckich magazynów.
Tak, pamiętam, dużo programów się brało albo z zagranicy i one wtedy były w jakimś obcym języku, którego nikt nie znał, albo się przepisywało z jakichś bajtków i tego rodzaju rzeczy.
Tak, 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 tak było.
Ależ to było.
A ile ci czasu zajęło przejście od gier do czegoś innego?
Od gier do czegoś innego? Myślę, że pierwsze takie coś innego to było przepisywanie właśnie programów z bajtka, tak? To też z bajtka, z komputera, to też komputer to było takie pismo, może nie wszyscy mogą wiedzieć, bo to głupio brzmi przypisywanie programu z komputera do komputera, prawda? Komputer to było takie bardziej już poważniejsze pismo, ile bajtek był nastawione raczej na taką młodzież, taki entry level, jak teraz moglibyśmy powiedzieć, to komputer był już takim bardziej zaawansowanym pismem. I tam też były listingi do programów Atari. No i wiadomo, później człowiek zaczynał analizować to na tyle, ile był w stanie i próbował coś zmieniać w tych programach, coś dopisywać od siebie. Pamiętam, że pierwszym programem, który takim bardziej poważnym, tak o ile to możemy nazwać poważnym, to był program, który służył do... Tak jak sobie później myślałem, że zawojuje nim świat, niestety tak się nie stało, to był program wspomagający komentatorów piłkarskich, jako że jestem też kibicem piłkarskim, naciskało się po prostu kolejny klawisz na górze, numer piłkarza i wyskakiwało oczywiście, jak on się nazywa. Także
baza danych!
Tak. Także Darek Szpakowski mógłby z tego korzystać jakiś czas temu, no gdyby wiedział o istnieniu czegoś takiego, tak.
Ale to było ekstra. I co, poczekaj, jeżeli to były koniec lat 90., tak?
80.
80.
Tak.
I tak, no to czyli ty miałeś 65XE i co dalej? Co dalej? Jakie modele dalsze?
Dalej cały czas było 65XE i wtedy był...
Przepraszam, jaki miałeś monitor? Do czego był podłączony?
O rany, to był radziecki UNOS, czerwony. Starsi wiedzą, tak, jak wyglądały radzieckie junosty. To były takie coś w okolicach może 14 cali. Oczywiście fajnie w nim nie było i oczywiście my też nie mieliśmy przez pierwszy okres nie mieliśmy pojęcia, że fonia może grać troszeczkę lepiej dopiero później, kiedy pojechałem na giełdę, tak, na Grzybowskiej, która była jedynym źródłem oprogramowania wtedy i kontaktów w ogóle z ludźmi, to tam wtedy dowiedzieliśmy się, że można przestroić fonię, tak to się nazywało, tak? Czyli dostosować ten właśnie radziecki UNOS, żeby można było w cywilizowany sposób słuchać dźwięku, który wydaje Atari.
Jakim łączem to się wtedy przesyłało dźwięk do tego telewizora?
To znaczy, było jedno łącze, które jest do dzisiaj, to jest zwykłe złącze RF antenowe. Po prostu komputer, oczywiście można było podłączyć do monitora, ale kogo wtedy było stać na monitor, prawda?
Także, do telewizora, zawsze się do telewizora tak, podłączało.
Także po prostu podłączało się kablem antenowym takim samym, który używamy do podłączenia kablówki, tak, podłączało się z jednej strony do latarki i z drugiej strony do telewizora i trzeba było, nie było czegoś takiego, że od razu się pokazywał obraz, tak, tylko trzeba było znaleźć sobie obraz z Atarki, tak. Tak jak normalnie szukaliśmy programu telewizyjnego pierwszego czy drugiego, bo alternatywy specjalnie nie było i w pewnym momencie widzieliśmy obraz z ekranu. Tak się podłączało wszystkie 8-bitowce można było podłączyć do telewizora i wyszukiwać obrazu z komputera.
Jak... Ja akurat miałem na myśli w moim pytaniu, w jaki sposób przesyłałeś dźwięk. Czy ten sygnał dźwiękowy też szedł z łączem antenowym?
Tak, tam no wszystko jest... szło. Mhm. Także tam i obraz, i dźwięk.
To przestrojenie było.
Tak.
No tak. Pytam tak z ciekawością, bo ja akurat jestem jednym z tych ludzi, którzy nie mieli dużego szczęścia w operowaniu 8-bitowcami. Moim pierwszym komputerem, który rzeczywiście był mój, było już PC. Natomiast jedyny 8-bitowiec, którego miałem w rękach i na którym rzeczywiście coś próbowałem programować, to był Amstrad mojej babci, który jednak był maszyną profesjonalną i miał własny zielony monitor.
Więc tak,
wszystko się zgadza profesjonalną.
No słuchaj, to był Amstrad CPC 464 z zielonym monitorem wbudowanym magnetofonem kasetowym i
bryłka.
Zintegrowaną
klawiaturą. Czy powiesz, że sobie zamontuję teraz do PC-ta zielony monitor, to będzie bardziej profesjonalny?
Totalnie. Będzie tak, widać, słuchaj, że jesteś prawdziwym hardkorowcem.
Musisz przedstawić sobie jednak, jak to wyglądało w tamtych czasach. Jeżeli miałeś maszynę, która miała monitor oznaczony tym samym logiem, co twój komputer, to naprawdę było coś.
Tak, to prawda.
A tam rzeczywiście tak było. Tak. Miał napisane małymi literkami Schneider i to było to.
Zanim przejdziemy do następnych modeli, to ja się chciałam spytać, nie pamiętam, jakie to było pierwsze Atari, jakie widziałam na oczy, ale mój kolega z podstawówki miał ojca, który pracował w Instytucie Naukowym i on przynosił te komputery czasami do domu. I przeniósł, nie mam pojęcia, które Atari, pamiętam tylko jedno, że podłączyliśmy go do telewizora i graliśmy na tym komputerze wszyscy, cała jego rodzina i ja, w grę, która się nazywa Hammurabi.
To też był model 8-bitowy. No, być może, no jeżeli
nie kojarzysz...
Szaraczek. No na pewno była 65 lub 130, ewentualnie jeszcze później. Późniejszy model to był 800XE, który z wyglądu zewnętrznego różnił się tylko znaczkiem, tak? Tu było napisane 800XE, od 65X i 130X. Także one z wyglądu były takie same. W ogóle ta seria X jest zasadniczo z grubsza, tak? To jest to samo, co wcześniejsze modele 800XL, tylko że w obudowie takiej bardziej już nowoczesnej, ponieważ w tym samym okresie Atari wypuściło 16-bitowy komputer 520ST. I chciał nawiązać właśnie wyglądem chciał nawiązać po prostu wyglądem 8-bitowca do mocniejszego, jakby starszego brata, tak?
A w którym roku wyszło to pierwsze Atari ST mniej więcej?
Pamiętasz? Bodajże rok 1985, 6?
W Polsce czy na świecie?
Na świecie, tak.
To do nas parę lat później.
Słuchajcie, w zasadzie to już był mniej więcej ten moment, kiedy zaczęły wchodzić pierwsze pecety, prawda?
Tak,
ale
ale
te pecety to wchodziły do instytucji raczej takich większych i to była rzadkość.
No wiadomo, to była inna konstrukcja, inny rynek, nie? Tak chciałem sobie umiejscowić trochę w historii ogólnie komputerów.
Czyli poczekajcie, XL od XE to się różniło w zasadzie, przepraszam, bo to jest coś, co... Jak byłam mała, to się zastanawiałam, czym się różni XL od XE i po prostu XE wyglądało bardziej elegancko?
To znaczy dla użytkownika, takiego gracza czy powiedzmy programisty, 800XL od 65XE, 130XE nie różniło się niczym. Dla takiego końcowego użytkownika, dla gracza to było zasadniczo to samo. Tak? Było 600XL, które było ciut krótsze i miało mniej pamięci, to było tylko 16 KB RAM-u. Natomiast 65XE i 800XL miały tego RAM-u 64 KB.
No słuchaj, przepraszam, weszłam słowo.
Kiedyś, dawno, dawno temu, kiedy Polska była podłączona do internetu, to mieliśmy taki problem, że na ten blok wschodni było nałożone takie embargo technologiczne.
Tak,
i niektóre rzeczy po prostu nie wolno było tutaj przywozić. Czy wy spotkaliście się, bo ja byłem chyba jeszcze za młody, żeby o tym wiedzieć w ogóle, czy wy spotkaliście się z takimi problemami, że chcieliście coś kupić i po prostu się nie dało?
Za młodzi byliśmy.
Już nie mówiąc o tym, że dewizy trzeba było mieć w kieszeni, tak?
To znaczy, jeśli chodzi właśnie, bo tu mówisz o COCOM, tak? To była ta organizacja, która zajmowała się ograniczeniami w handlu pomiędzy tak zwanym blokiem socjalistycznym, tak, a Europą Zachodnią. I właśnie to, że Pewex zaczął sprzedawać właśnie komputery Atari, to była jedna z tych takich rzeczy, które rozluźniły to embargo. Natomiast mimo tego, że można było w Peweksach i ogólnie w Polsce, do Polski legalnie do bloku socjalistycznego sprzedawać komputery, to mimo tego zaawansowana technologia dalej była objęta tym embargiem. Czyli na przykład mogłeś sobie kupić w Peweksie. Peweks mógł sprowadzić od dystrybutora 65XE, ale już 520ST nie mógł, ponieważ jeszcze embargo, to była bardziej zaawansowana technologia, tak? Także tego nie można było sprzedawać, a 65XE można było sprzedawać.
No cóż, pamiętaj Wojtek, że do czasów, kiedy u nas się pojawił internet, to jeszcze musiało minąć te 5 lat i to wtedy już w Polsce były pecety i już było po embargo w zasadzie, bo to był rok 90, 91, pierwsze podłączenie do internetu mniej więcej, dokładnej daty nie pamiętam, ale sporo później.
No dobrze, to wracajmy do Atarynek.
Ja myślę, że jest moment, żeby już pokazać coś audiowizualnego.
Czyli jesteśmy w którym roku? To osadźmy to w czasie.
Powiedzmy, że jeżeli przeszliśmy tak płynnie właśnie od 8-bitowców do 16-bitowców, to możemy powiedzieć, że jesteśmy w 85-86 roku, tak?
No to
katastrofa w Czernobylu, prawda?
Tak.
To możemy pokazać któreś demko. Ja proponuję zacząć od pierestrojki, bo to znakomita tak. rzecz. Czyli jedynka na naszej liście tutaj. Och, piękne. Myślę, że nie będziemy puszczać dźwięku, po prostu posłuchajcie sobie tego po odcinku. Damy linki do najfajniejszych demek, jakie mamy na Atari.
Jakieś
a my...
okruchy tego można było potem obejrzeć na PC-tach, ale to były tylko okruchy.
Ach, to były czasy. Te anima... Och Boże, jak ja lubiłam te demka. A w ogóle miałam zawsze wrażenie, że te demka na Atari, które były czarno-białe, były super efektowne, jeżeli chodzi o wartość techniczną. Ale to później, tak? To jeszcze... Ile kolorów miało to Atari?
Cała paleta kolorów to było 256 barw.
Niesamowita. Duża liczba.
To może odcień fioletu nie
to może powiedzcie jeszcze, o co w ogóle z tymi demkami chodzi. Po co w ogóle to było tworzone? I gdzie sława i pieniądze?
No to tak, no pogadajmy o scenie, tak? No, ale nie, moment. O scenie to pogadamy za chwilę, bo tak naprawdę scena to jest coś, co nadal żyje. I będziemy chcieli was zaprosić na różne wydarzenia, które się dzieją w związku z tym. To za moment. Proponuję, żebyśmy teraz przelecieli do następnego modelu. Zatrzymaliśmy się na... No co, 130X? Gdzie dalej?
Tak jest.
Tutaj widzieliśmy okruch wojny światów, prawda? Jakieś tak,
jeśli mógłbym jeszcze wrócić do tego dema pierestrojka i właśnie do tego, co pytaliście o kolory, to jest bardzo jedna z takich pierwszych może anegdot, które chciałem powiedzieć, to co widzicie właśnie tą radziecką flagę, która jest powiedzmy fioletowa, tak?
Tak.
To ona jest fioletowa nie dlatego, że miała być fioletowa, tylko dlatego, że grafik, który rysował to, przygotował właśnie oprawę graficzną, tak, do tego demka, miał monochromatyczny monitor, czyli po prostu zielony, tak? Neptuna. Nie mam zielonego pojęcia, który kolor mówicie, także czerwony podejrzewał, że będzie gdzieś mniej więcej w tym miejscu.
To chciałam powiedzieć, że jak na zupełnie oślep, to wyszedł mu zestaw kolorów szalenie w obecnych czasach modny, fioletowy z jaskrawo-zielonym, tak. To teraz jest bardzo trendy.
Widać, że on szukał kontrastów, prawda? Bo to na czysto zielonym monitorze to jest istotne. Grałem na czysto zielonym monitorze w Rolanda w Pieczarach i to też było...
Na czysto zielonym monitorze uwagi. Grałam na pierwszej PlayStation, więc wyobrażasz sobie, co to był za ból. Aha. Jeszcze nadal mam ten monitor, właśnie próbuję go oddać do elektrośmieci, ale jakoś tak nie wychodzi i zastanawiam się, czy to moja podświadomość się nie zgadza, czy po prostu naprawdę nie mogę wstać tak rano, żeby trafić to na chwilę, kiedy jest otwarty.
Ależ potem głowa bolała.
Strasznie, a jeszcze pamiętam, że jeszcze z tymi nowszymi konsolami to był ten kłopot, że niektóre gry były na PAL, a niektóre na NTSC i męczarnia to była. Wracajmy do Atari, bo my możemy tak, no wiecie, godzinami. Więc tak, były sobie te kolejne modele Atari, były kolejne gry, kolejne użytki, zaczynały się pokazywać te demka, najpierw zagraniczne, potem polskie. I ja chciałam spytać, bo mam takie pytanie zapisane, czy któryś model robił szczególną karierę w Polsce, albo są jakieś specjalne, czysto polskie anegdoty związane z Atari?
Anegdot jest mnóstwo. Od kawałów, tak, o atarowcach, aż po slogany, okrzyki, piosenki tworzone przez przedstawicieli i użytkowników innych scen, innych komputerów. Także nie wiem, może tutaj na końcu podcastu może jeszcze poprosiłbym o zamieszczenie właśnie anti-Atari song.
A specjalnie napisałam, że mamy tego nie puszczać.
Tak.
Ale bardzo popularny utwór, naprawdę. Znaczy do dzisiaj, jak spotykamy się na party, zawsze sobie odśpiewamy. Niezależnie tak naprawdę od
staremu amigowcowi przypomniało się coś, ale to nie nadaje się na antenę.
No dobra, no to a anegdota
Atarowa. Ale Atarowiec tam występuje.
Tak.
Chodziło o to, żeby go walić obuwiem...
Tak, tak.
Głowym.
Ale, przepraszam bardzo, tak było. Byli amigowcy, atarowcy, byli komodziarze i mówiło się na siebie różne rzeczy. Tak było.
Świat był podzielony, ale całkiem sympatycznie.
Przynajmniej się coś działo.
Ale klanu Amstrada akurat nie było, tak? To
znaczy... W ogóle chciałam powiedzieć, że Amstrad był tak niszowy, że na przykład szukam rozmówców do naszych odcinków o ośmiobitowcach i naprawdę mam poważny problem, żeby znaleźć amstradowca. Jeżeli słucha nas jakiś amstradowiec, napiszcie do nas.
Podejrzewam, że to trochę tak jak z pierwszymi pecetami. To były komputery, które miały opinie takich właśnie dla biznesu. Było na nich chyba nieco mniej gier. I były chyba wyraźnie droższe.
Ale zaraz, pamiętam, że były Atari, które były super profesjonalne. O Falconach też była taka opinia, że to one są specjalistyczne, no, tak, do dźwięku.
Tak. Wszystko się zgadza. Już pierwszym takim komputerem, który właśnie zdobył biura, w szczególności w dwóch płaszczyznach, to właśnie była seria ST. O ile właśnie komputery ST służyły bardzo długo, nawet już potem, kiedy już wszędzie panowały pecety, to komputerów z serii ST nawet do dzisiaj niektórzy używają, tak jak na przykład Sławek Łosowski z Kombi, używają komputerów ST jako, no nie bójmy się tego słowa, profesjonalnych sekwenserów dźwiękowych, ponieważ...
Czy to ten, ja dobrze pokazuję?
Tak, dokładnie ten. Do tej pory pan Sławek Łosowski właśnie korzysta, na początku korzystał z Commodore 64, ale później właśnie przesiadł się na Atari ST i do tej pory go używasz. Nawet był gościem jednego z niedawnych zlotów Sleeve Venture, że można było tam z nim porozmawiać. Także to pierwsza właśnie taka płaszczyzna, na której działały komputery ST, to był dźwięk. Dzięki wbudowanemu złączu MIDI, którego nikt nie miał. Po prostu można było sobie kupić komputer Atari 520 ST, postawić go, podłączyć do keyboardu i można było działać. Kiedy do PC-ów czy nawet do Amig, tak, trzeba było dokupić tonę sprzętu, tonę oprogramowania, które i tak nie działało tak, jak to działało na ST. Natomiast drugą rzeczą, do której bardzo, bardzo często kupowano komputery ST, później ET i Falcony, to było DTP, czyli Desktop Publishing, czyli składanie komputerowy skład tekstu.
Jak się nazywały te programy wtedy na Atari?
Do tworzenia muzyki, no to Cubase, tak? Cubase'a każdy muzyk zna do tej pory.
I chyba dodawany był od razu do komputera. W sklepie dostawało się pakiet komputer plus Cubase.
Nie, bardzo szczerze wątpię, ponieważ Cubase kosztował cholerne pieniądze wtedy. I szczerze wątpię, tak, bo naprawdę to był bardzo, bardzo profesjonalny, po prostu dlatego czasami, tak jak teraz powiedzmy, żeby sobie pograć konkretną grę, kupujemy konkretną konsolę, możemy nic więcej nie mieć, tak? Także wtedy trzeba było mieć Cubase'a, do pracy nad muzyką. Natomiast jeśli chodzi o właśnie desktop publishing, to takim programem był Calamus, który był niedoścignionym wzorem nawet jeszcze do późnych lat 90.
Pamiętam, że w Bajtku pojawiały się artykuły specjalnie, a nawet potem w PC Kurierze, o wtyczkach, które pozwalały w Calamusie uzyskać polskie znaki. Były tam jakieś takie...
Znaczy, nie należy sprowadzać tylko do polskich znaków, ponieważ naprawdę to było bardzo, bardzo potężne urządzenie, tak? Jeszcze ja pamiętam, że kiedy ja przyszedłem do pracy i zacząłem pracować przy DTP, to dostałem instrukcję, mimo tego, że już pracowało się wtedy na PC-tach, to był 97 rok bodajże, kiedy przyszedłem do pracy.
To już na maczkach, już tak. Jakiś wczesny Quark już był przecież.
Tak. I ja wtedy dostałem instrukcję do wkucia oczywiście, do Ventury Publishera. I ta instrukcja była właśnie podzielona na trzy części. Była część dla Atari, część właśnie dla Maców i dla PC. Wtedy już pracowało się tylko na PC-tach, ale mimo tego ta stara instrukcja jeszcze cały czas działała i właśnie tu był ślad właśnie tego Atari.
Ekstra, to po prostu niesamowite.
Odnośnie takiego profesjonalnego zastosowania, znalazłem zdjęcie czegoś, co się nazywa Atari Mega STE. Spotkałeś się z tym? Miałeś przyjemność dotykać takiego cuda?
Tak, Mega STE to było takie jakby, można powiedzieć, ewolucja zwykłego Atari ST. Tam dosyć, czy to była próba może... Może troszeczkę spłyca, także tych, którzy bardziej znają się w temacie, ale nie chcę zanudzać słuchaczy. Także troszeczkę z grubsza powiem, że to była próba może nadgonienia Amigi pod względem możliwości muzycznych i poniekąd graficznych, tak? Ponieważ to właśnie w ST jako w pierwszym takim komputerze dodawano bliter, którego w pierwszych modelach ST nie było, natomiast wszyscy wiedzą, wszyscy chwalą amigowcy się, wow, jaki mamy świetny bliter, to taki bliter właśnie też był w modelach ST. Podbito paletę kolorów do takiej ilości, jaką ma Amiga, ale zasadniczo to już było troszeczkę za późno, żeby przejąć rynek gier, tak, od Amigi. Natomiast no, wszystkie inne możliwości zostały te same, z tym, że jeszcze w Mega STE bo jeszcze była taka wersja desktopowa, tak jak to, co wcześniej pokazywałeś, ten obrazek tego STK, takiego zwykłego, z myszką z boku. Taki sam był też model 520 i później 1040 STE, tylko że jeszcze ta Mega STE w takiej ładnej obudowie, na której stoi monitor, miała jeszcze możliwość pracy w 16 MHz.
A w którym modelu, w którymś malutkim Atari, pamiętam, że można było zrobić tak, i to było zastosowane w którymś demie, i nie pamiętam tytułu, ale pamiętam, że była czaszka, że tam, gdzie było za mało kolorów, robiło się kolejne kolory za pomocą przeplotu.
Tak,
to... Detailingu, tak?
Nie, to interlace'u.
Dokładnie. Interlace'u, tak.
To można zasadniczo można to zrobić na każdym komputerze, to nie była jakaś cecha specjalna wybrana.
A to pierwszy raz widziałam na Atari, na którymś z bardzo, bardzo starych parties w latach 90. Pamiętam, że ogromne wrażenie to na mnie zrobiło, że ktoś wpadł na ten pomysł.
Także to jest właśnie popularny przytyczek atarowców, takich tych właśnie... którzy używają ST do amigowców, tak, że oni mają większość trybów, które mają, które jedyne porządne tryby nadające się do pracy, to migają wszystkie. Natomiast kupując STK, miałeś piękny tryb VGA z białym i czarnym kolorem, czego Amiga nie potrafiła.
Tak, prawdziwy biały, prawdziwy czarny, to było imponujące. Trochę był
wstyd. No dobrze, ale do Amigi, ja nie chcę wszczynać wojen po latach, do Amigi potem pojawiła się bardzo droga, to była impreza, ale pojawiła się ogromna ilość rozmaitych rozszerzeń, a to jakieś karty rozszerzeń, a to karty muzyczne, graficzne, te interfejsy MIDI, cała fura bałaganu takiego, który można było sobie podłączyć, tak, że się cały stół zajmowało tymi rozszerzeniami i nie było gdzie myszki położyć. Czy to samo działo się wokół Atari, czy to, co kupiłeś, to już był koniec?
To znaczy, jeśli chodzi, Amiga miała troszeczkę bardziej taką... W Amidze dobrym pomysłem było zostawienie czegoś takiego jak clockboard, do którego właśnie się wszystko podłączało. Względnie to miejsce, które się nazywało bodajże trapdoor, tak, pod które można było sobie podłączyć karty turbo. Natomiast Atari w wersjach właśnie takich all-in-one, czyli takich właśnie 520 ST, STFM, była typowo zamknięta architektura, tam nic nie można było sobie zmienić, tak? Tam nie było złącz żadnych rozszerzeń. Dopiero później w tych komputerach STE wprowadzono możliwość wymienienia sobie, znaczy dołożenia sobie raczej może pamięci za pomocą zwykłych SIM, tak? No tutaj w Amidze było troszeczkę łatwiej. Niemniej w szczególności na rynku niemieckim, gdzie esteki się bardzo rozpanoszyły właśnie z uwagi na ich dobre wykorzystanie, dobre oprogramowanie profesjonalne, można było dokupić dużo fajnych rzeczy, ale nie było to tak rozpowszechnione jak w przypadku Amigi, tak? To trzeba powiedzieć sobie szczerze.
Słuchajcie, bo tak naprawdę nie powinniśmy gadać dłużej niż jeszcze mniej więcej kwadrans, a po prostu w który wątek nie wchodzimy, to można by gadać godzinami. Ja bym chciała, żebyśmy zrobili jeszcze jeden odcinek o Atari i weszli troszeczkę więcej w szczegóły na przykład tych późniejszych modeli i na przykład więcej o Falconach. Ja mam ogromny sentyment do Falcona, bo to jest pierwszy komputer, na którym w ogóle próbowałam nauczyć się Assemblera. Do dzisiaj płaczę na samo wspomnienie. I ja poszukam też do tego drugiego odcinka, jeżeli będziesz chętny, żeby być naszym gościem ponownie.
Bardzo chętnie.
Super. Pamiętam, że Krap mi opowiadał, że był jakiś taki polski sposób na zrobienie czegoś dobrego z Atari za pomocą odrobiny jakiejś przaśnej elektroniki. Nie pamiętam, co to było, więc muszę doszukać. Więc szybciutko przejdźmy do sceny atarowej, żeby zrobić to, co obiecałam, czyli zapowiedzieć, jakie będą imprezy, ponieważ scena atarowa, czyli u ciebie tam na forum, na tym atari.org.pl, tam się dzieją rzeczy i można sobie sprawdzić, kiedy i co, ale scena atarowa, i po Pixel Heaven miałam takie wrażenie, że to żyje dużo bardziej energicznie niż jakiekolwiek inne sceny. Nawet ja byłam w takiej grupie mocno amigowej, znaczy nawet chyba jestem, bo mnie chyba nie wyrzucili, która się nazywa Lamers. Cześć Lamers. I Lamersi zaczęli już jakiś czas temu robić na Atari i na Silly Venture w 2013 wygrali demo kompo, Extent zajął nawet pierwsze miejsce w Music Compo. Ja wiem, że Extent zaczynał pisać muzykę od Atari, a dopiero potem zrobił dziką karierę na amigowych imprezach, ale no, wygrał Music Compo kawałkiem Surprise, który tam też dam lineczka może później. I jak rozmawiałam z chłopakami od Atari na Pixel Heaven zeszłorocznym, to po prostu jakby nic się nie zmieniło od końca lat 80., początku 90. Po prostu na stop coś się dzieje, powstają kolejne produkcje. Opowiadaj.
Znaczy tak, może nie jest aż tak, jak było powiedzmy pod koniec lat 90., że produkcje wysypywały się tak, nie dość, że było, wtedy było mniej
koniec 90. Tak, ale mniej, nadal macie więcej parę imprez niż amigowcy tak naprawdę.
Tak, imprez, jeśli chodzi o imprezę, o możliwości spotkania się, to naprawdę jest czego wybierać. Kiedyś było właśnie tak, że przeważnie był zlot letni i zimowy, natomiast teraz można sobie pojechać zasadniczo na koniec każdego kwartału, albo nawet częściej, tak? I dla każdego coś dobrego można sobie pojechać i na południe Polski, można sobie pojechać na północ, także każdemu powinno być blisko, tak? Także zapraszamy serdecznie na zloty, zjeżdża się w zależności oczywiście od zlotu, tak? To nie jest jakaś stała liczba, ale nawet powyżej 100 osób można spotkać na takim zlocie, także jest na pewno z kim pogadać.
To jest bardzo sympatyczny zestaw, bo jak nie ma tysięcy osób i jak nie ma 20 osób, tylko właśnie jak jest tak kilkadziesiąt do setki, to da się i pogadać, i spotkać, i spędzić czas na party, tak jak się normalnie spędza czas na party. I powstają kolejne produkcje, powstaje jakiś sprzęt?
Tak, sprzętu jest bardzo dużo. Na początku wszystkie rzeczy, które pamiętam, że były montowane do Atari, także kiedy się otworzyło Atari, widzieliśmy pajęczynę, tak, której by się naprawdę porządny pająk nie powstydził. Natomiast teraz już dzięki rozwojowi tej techniki widzimy wszystko pięknie, ładnie na płyteczkach drukowanych. To były właśnie początki takie, które były rozszerzania sprzętu, czyli to wiadomo była pamięć, dołożenie drugiego chipu dźwiękowego, który pozwala na uzyskanie stereo. Później troszeczkę, kiedy już spadły ceny dysków twardych, kart pamięci, wszyscy pomyśleli o tym, że warto by było coś zrobić, żeby w jakiś sposób móc wgrywać to oprogramowanie, już nie korzystać z magnetofonów, z dyskietek, i także powstały adaptery, które pozwalają naprawdę laikowi wgrać nawet za pomocą kartridża, tak? Czyli tak jak starsze konsole, że po prostu wkładamy kartridż i już mamy zestaw gier czy programów gotowych do użycia. Tak, nawet nie trzeba czekać na wgranie czegokolwiek, ale tak samo można podłączać zamienniki stacji dysków, zamienniki magnetofonów nawet. Także dla każdego, w zależności od jego możliwości finansowych, coś ciekawego się znajdzie. Również karty turbo, teraz czekamy na wydanie poważnej karty turbo z 16-bitowym procesorem do 8-bitowego. Komputera.
Kto to robi?
Jeden z elektroników na scenie, Pasiu się nazywa, także terminu nie znam, szczerze mówiąc, ale naprawdę trzeba, są już pierwsze działające egzemplarze, prototypy, jest pisane oprogramowanie, jest nawet działający emulator Spectrum na Atari, dzięki właśnie 16-megahercowemu procesorowi jest to możliwe, tak?
To jest niesamowite, że po tylu latach powstaje nowy sprzęt, no bo wiadomo, że demka ludzie będą pisać do końca świata, dopóki sprzęt będzie działał, to ktoś, jakiś programista będzie chciał pokazać, co on jeszcze może wycisnąć. Ale właśnie ktoś siedzi po godzinach sobie, montuje ten sprzęt, ktoś inny pisze na to, no pisze tego obsługę tak naprawdę, to jest ekstra, więc...
Słuchajcie, no to... Właściwie nie wiem, ale chyba każdy większy system operacyjny dla 8-bitowców ma teraz swoją wersję rozwijaną przez ludzi open source, prawda?
No jest tak, też można.
Nie pozostaje nic innego, tylko projekt już jest, ja tutaj pokażę teraz. Trzeba zrobić następną wersję Atari.
Ale dlaczego ona jest czarna?
Musi być szara.
Trzeba będzie zmienić podświetlenie w takim razie, tak. Bo szary do niebieskiego raczej nie będzie pasował.
Znaczy to jest w ogóle śliczny pomysł.
Wiecie co, bo to trzeba zrobić na odwrót. Szara klawiatura i czarne podświetlenie.
Tak, czarne podświetlenie, czarne diody.
Jest temu taki pomysł jednego z internautów, jak mogłaby wyglądać następna generacja Atari. I muszę powiedzieć, jak to zobaczyłem, to zrobiło to na mnie bardzo duże wrażenie. Wygląda fajnie. Pomysł jest taki, żeby zrobić to normalnie na Intelu, żeby nawet Bluetooth zintegrować.
Ale to by był PC zwykły.
To już byłby PC.
Ja prawdę mówiąc, kupiłbym to dla samej tej klawiatury. Wreszcie coś, co wygląda porządnie i ma taki tradycyjny układ strzałek. Nie jest łatwo dostać klawiaturę, która tak ma w dzisiejszych czasach.
Oj tak, to prawda. Ale to szybciutko w takim razie, żebyśmy zamykali i żebyśmy jeszcze mieli mnóstwo ciastek na następną rozmowę. Jakie emulatory teraz? Jak na przykład, no ja akurat mam szafę pełną tego sprzętu i postaram się do następnego odcinka po prostu to wyjąć, będę pokazywać, będziecie mi mówić, co mam. A na jakich emulatorach można sobie wrócić do najlepszych wspomnień?
To znaczy tak, no należy rozgraniczyć przede wszystkim systemy operacyjne, tak? Dla posiadaczy, dla użytkowników Windows to będzie Altira, autorstwa Everego Lee, tego samego człowieka, który napisał znakomitego Virtual Duba. Natomiast dla użytkowników wszystkich innych systemów, pralek, desek do prasowania polecam Atari 800. Linki na pewno będą zamieszczone pod koniec podcastu. Także jeżeli korzystacie z Windows, jeżeli jesteście użytkownikami Windows, to tylko i wyłącznie Altira, ponieważ w moim przekonaniu jest to aktualnie najdoskonalszy emulator, zarówno dla zwykłych użytkowników, jak i dla programistów. Natomiast użytkownicy Unixów, Linuxów, NetBSD czy nawet Amig, tak, mogą korzystać z Atari 800 i na pewno też będą zadowoleni, ponieważ no, do grania, do oglądania dem różnice są pomijalne.
Ekstra. Znaczy tak, bo oglądałam sobie mnóstwo dem na YouTubie i wrzucimy wam linki pod odcinkiem także, chociaż może nie do wszystkiego, może coś zostawimy na następny raz. No i no nie, mogliby to zrzucić w lepszej jakości.
Nie da się.
No wiem, że się nie da, ale...
Nie da się i podstawową rzeczą, którą każdy użytkownik powinien zobaczyć, to jest demo, a może nawet nie tyle demo, co scroll płynący, czyli ten napis taki płynący zawsze na dole, który w oldschoolowych demach jest, na zwykłym telewizorze. Na zwykłym telewizorze, zwykły to znaczy CRT, tak? Bo ponieważ no, nie da się na LCD-ku, nie da się na jakimś innym panelu, tak, obejrzeć w takiej płynności, jakiej jest na zwykłym telewizorze CRT, także to jest praktycznie jedna z jedynych rzeczy, które do tej pory powstrzymują takich diehard fanów, tak, przed sprzedażą wielkiej, wielkiej tuby.
Tak. Niestety.
Ja muszę powiedzieć, że kusi mnie zainstalowanie takiego emulatora, bo zawsze byłem zafascynowany tym, że jak miałem bajtka w ręku, to jak ogromną objętość miały te wszystkie programy dla Atari. Ten klan był zawsze półtora raza większy od przynajmniej dwóch razem wziętych pozostałych. No może Spectrum jeszcze trochę miał, ale naprawdę chciało się, aż po prostu czytało się, co ten program ma wspaniały robić i chciało się to wklepać i nie miałem gdzie.
Tak, serowało się to wszystko rany. No teraz faktycznie jest trochę prościej, teraz no, kurde, przede wszystkim ten sprzęt można zmieścić jednak w mniejszych objętościach.
W komputerze.
W W komórce, tak. O, mam emulator czegoś, mam z... No, oczywiście mam skuma na tablecie i w komórce, żeby sobie pograć w stare rzeczy. Tak, no wszystko można mieć. Ja mam nawet Game Boya w komórce. Moja macocha lubi w to grać. To jest fajne. Dobra, kończymy w takim razie. Spotkamy się jeszcze raz, będziemy dalej jeszcze, może wejdziemy głębiej we wnętrzności Atari. Przypominam, że czekamy na wasze zdjęcia waszych sprzętów. Tak naprawdę to nie tylko na Atari. Znaczy napiszcie nam, który to jest sprzęt, bo tym razem będziemy się chwalić tylko waszymi Atarynkami, ale jeżeli macie coś innego fajnego, ośmiobitowego, też przysyłajcie i wrzucajcie nam albo na fejsie, albo na G+ie, tam gdzie można się z nami kontaktować. Subskrybujcie nasz kanał na YouTubie. Nasz znakomity gość będzie naszym gościem ponownie. Jeszcze się umówimy dokładnie, będziemy zapowiadać.
Co za tydzień?
Za tydzień, właśnie, bardzo dobre, ponieważ ja miałam taki pomysł i też potrzebny mi jest feedback od naszych słuchaczy i czytelników. Mianowicie za tydzień są święta i jeżeli w poniedziałek wieczorem zamierzacie być przy komputerze, a nie z rodziną albo na trawie, albo nie mam pojęcia jaka będzie pogoda, moglibyśmy zrobić szybciutki, krótki odcinek na temat świąt technologicznych. Jeżeli chcecie, to napiszcie w komentarzach. Przygotujemy parę ciekawostek i będziemy mogli się pośmiać. To nie będzie długi odcinek, raczej taki rozrywkowy i trochę niepoważny.
Jak się nie nudzić
Jeżeli
święta?
Jeżeli masz być o świętach Bożego Narodzenia, to już mi jedna rzecz przychodzi do głowy, ale...
Zobaczymy, jak bardzo technologiczne jest Boże Narodzenie. No zobaczymy, przyjdźcie, będzie fajnie. A za dwa tygodnie, 28 kwietnia mamy, znowu naszym gościem będzie Aleks, będziemy rozmawiać o ciemniejszej stronie internetu, o hakerach, szpiegostwie. Nie, taki hardkory.
Głębokiej sieci.
Szpiegostwo tak. Przemysłowe, rządowe, złodzieje danych, to jest fajne. Nie będziemy mówić jak grzeszyć, ale powiemy trochę, co tam
ale
się dzieje.
Ale bezmiar grzechu będzie można rozpoznać.
Tak, tak jest. Więc Daniel, dziękujemy bardzo.
Dzięki.
Będziemy jeszcze z twojej wiedzy korzystać.
Do zobaczenia w takim razie.
No cóż, ja jeszcze tylko przypominam... Przypominam, że to już praktycznie święta, także życzę wam wszystkim i wam, Kaju, Daniel, Antek, spokojnych świąt i Wojtek. Smacznego jajka. I wam też po drugiej stronie życzę tego, żebyście sobie te święta jakoś poukładali, żebyście znaleźli chwilkę też na dekompresor, na zaległe odcinki. No i żeby wam minęły w ciepłej atmosferze, żeby było słońce, żeby było ciepło, przyjemnie, zobaczymy jaka będzie pogoda.
I po żeby były pyszne wracacie. Jajka, pyszne nadziewane jajka.
Takie jak
umiarkowanie mokrego dyngusa.
Tak, zrobiliśmy ostatnio.
Żeby odbyło się bez strat w elektronice.
Tak, po prostu, tak, nie wychodźcie na dyngusa, po prostu wpadnijcie na dekompresor, będzie dużo lepiej. Myśmy sobie zrobili jajeczko dekompresorowe i malowaliśmy pisanki tematyczne. Pokażemy wam może za jakiś czas.
Bo są już zdjęcia.
Jakąś aukcję charytatywną. Tak.
Myślę, że charytatywnie zjemy te jajka.
Dekompresorowe pisanki nie wam będą i na Facebooku i wszędzie indziej, a tymczasem dziękujemy za tą godzinkę spędzoną wspólnie. I co?
Dziękujemy i do zobaczenia.
Pogodnych świąt.
Spokojnych świąt.
Spokojnie.
Muzyczka.